Marcin Sasim, witam serdecznie, a Państwa i moim gościem jest starosta solędziński Tomasz Jaskuła. Witamy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Po roku urzędowania na stanowisku starosty może pan powiedzieć, czy powiaty są potrzebne, czy nie, czy może są potrzebne zmiany w przepisach?
Kolejny zestaw pytań, proszę.
Dlaczego?
Pół żartem, pół serio. Myślę, że gdyby ktoś z dużą empatią, biorąc pod uwagę wiele czynników, bo powiaty to są mieszkańcy, tu sobie trzeba jasno powiedzieć, pochylił się nad reformą samorządową w Polsce, powiedzmy, że ta również po 89 była udaną reformą, mówi się, że to jedna z najlepszych reform w naszym kraju, najbardziej udanych, to myślę, że część zmian, które można byłoby wprowadzić, wyszłaby nam na dobre.
Które?
Na przykład.
Bo pytam dlatego, bo powiaty są jakby drugim szczeblem administracji samorządowej. Czy ten szczebel za bardzo nie lata tutaj w tych zawiasach?
Lata w
zwłaszcza finansowych.
No i dotknął pan kwintesencji problemu, o tym chciałem właśnie powiedzieć. No tu przede wszystkim musiałoby się zmienić finansowanie powiatów. Przynajmniej tak małych jak powiat sulęciński. Jesteśmy obszarowo jednym z większych, no dużym powiatem, patrząc na mapę województwa, pod względem ludności bodajże najmniejszym. Więc ciężko jest zarządzać i taką infrastrukturą drogową bez na przykład celowanych pieniędzy na drogi. Wcześniej w powiatach funkcjonowały tak zwane subwencje drogowe. Powiat otrzymywał pieniądze ekstra z rządu na drogi. Na dzień dzisiejszy świetnie i chwała za to, że jest program dróg lokalnych, ten program, tylko no tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że żeby zbudować kilometr drogi, trzeba na ten kilometr drogi również mieć 50% wkładu własnego. I tu są te wyzwania największe. Są obszary, w których powiat i gmina uzupełniają się znakomicie. Myślę, że są obszary, które gdyby przeszły do chociażby w administrację wojewody, to też byśmy zmian nie odczuli. Tutaj należy się kierować tak naprawdę dobrem, szeroko rozumianym dobrem mieszkańca. Ja myślę, że gdybym jako mieszkaniec miał również skomentować tą sprawę, co dla mieszkańca jest najważniejsze? Najważniejszy jest szpital, który chcielibyśmy, żeby był jak najbliżej. My w tym powiecie ten szpital powiatowy, dzięki temu, że powiat 20 lat temu powstał. W tym roku 17 grudnia będziemy świętować te 20 lat. Szpital, dzięki temu mamy szpital, dzięki temu mamy komendę powiatową straży pożarnej, mamy komendę powiatową policji, mamy chociażby wydział budownictwa, więc patrząc z punktu widzenia mieszkańca, te instytucje są potrzebne. Pytanie, czy gdyby te same instytucje zachowane zostały w na przykład katalogu usług świadczonych przez gminy, czy coś dla mieszkańców by zmieniły? Nie.
No, rzeczywiście wiele by nie zmieniło, ale mówił pan o finansowaniu na przykład dróg. 314 powiatów w całym kraju, do tego 1000 kilometrów dróg, ale zostawmy to, przejdźmy do pieniędzy, bo budżet, projekt budżetu, jak rozumiem, jest.
Projekt budżetu, tak panie redaktorze, dlatego że zarząd zaprezentował budżet na komisjach radnym powiatowym i ten budżet 20 grudnia będzie poddawany pod głosowanie.
To jest 40, liczyłem prawie 7 milionów złotych, 12 milionów na oświatę, 11 milionów na pomoc społeczną. To jest połowa budżetu idzie na te dwa działy.
No to samo się dzieje w każdym samorządzie. Myślę, że każdy samorząd, czy to jest miasto Gorzów, czy to jest powiat Sulęcin, to gmina Sulęcin, zadając to pytanie włodarzowi, myślę, że będzie taka odpowiedź, że około połowę wydatków z budżetu, który mamy, no tutaj trzeba zaznaczyć, że powiat, budżet ma czysto dotacyjny. My dostajemy dotacje z państwa, bardzo często wykonujemy zadania zlecone, rządowe, nie mając przy tym niestety dochodów własnych. Nie jesteśmy gminą, która może generować podatki. Nie jesteśmy samorządem w końcu, w przypadku Sulęcina oczywiście, samorządem, który posiada nieruchomości, który mógłby je spieniężyć i ewentualnie z tych nieruchomości również poczynić inwestycje. Połowa pieniędzy, jak pan redaktor powiedział, są to faktycznie wydatki na tak zwaną szeroko rozumianą pomoc społeczną i oświatę.
Administracja też wydatki rosną, ale to, jak rozumiem, jest związane ze wzrostem pensji minimalnej. Pytanie, czy poradzicie sobie z tą zapowiedzią rządu, wzrostem płacy minimalnej, która ma nastąpić w kolejnych latach do 4000 zł, bo to będzie chyba wyzwanie też dla samorządów.
Jedno wyzwanie to jest podwyżka tych pensji, które dzisiaj nie osiągnęły. Patrząc na pensje moich pracowników, współpracowników, nie tylko starostwa, ale ogólnie szeroko rozumianej kadry pracującej na rzecz starostwa powiatowego, należy powiedzieć, że jakieś 75% nie spełnia tego warunku, więc naprawdę to jest ogromne finansowe wyzwanie. Wyznaję zasadę małych kroków, więc co prawda dzisiaj po pierwsze ułożyliśmy ten budżet na rok 2020, było to zadanie również bardzo trudne i po raz pierwszy w starostwie powiatowym zeszliśmy z poziomu ogólności do poziomu szczegóły, przeglądając wspólnie z dyrektorami, ze współpracownikami moimi budżety wszystkich jednostek pomocniczych, zeszliśmy do ogółu, czyli dosłownie, może to brzmi kolokwialnie, zwróciliśmy uwagę nawet na to, ile pieniędzy idzie na zakup, czy to wody, czy to odpadów komunalnych, czy to wszystkich możliwych usług, które funkcjonują w naszych jednostkach. To spowodowało znalezienie pewnych obszarów, które mogliśmy zoptymalizować, zostało to uczynione i dlatego dzięki tej współpracy na linii samorząd i jednostki podległe mogliśmy zamknąć budżet na rok 2020. Oczywiście prosiłem już panią skarbnik po uchwaleniu budżetu o przygotowanie pewnych prognoz, bo dobrze jest wiedzieć, co się może wydarzyć w roku kolejnym. Nie chodzi o czarnownictwo, ale pewne działania wyprzedzające. Chcielibyśmy zobaczyć, jak te podwyżki zapowiadane pensji minimalnej wpłyną na kondycję finansową powiatu. Gdybym miał dzisiaj odpowiedzieć panu na pytanie, czy sobie poradzimy? Nie, nie poradzimy sobie.
No to jest bardzo trudny temat dla samorządów. Inwestycje, bo to też jest kolejna półka, którą musicie realizować i pewnie ciężka dla was. Naprawa cieknącego dachu w Domu Pomocy Społecznej w Tursku to jest jedna z nich.
Nie może niewielka inwestycja, bo angażujemy około 500 000 zł i tutaj mówiłem to już kilkukrotnie, a po raz pierwszy w mediach od dłuższego czasu mam tę możliwość, żeby przypomnieć tę kwestię. W marcu spotkanie robocze mieliśmy z panem wojewodą, wcześniej jeszcze z panią minister Rafalską. Poprosiłem, zaprosiłem, pojechaliśmy do Turska. Obejrzeli ten obiekt, znany przecież w województwie i wojewodzie i pani teraz europoseł. Prosiłem o to, żeby popatrzeć takim okiem naprawdę bardzo empatycznym na infrastrukturę, która jest no, dużym wyzwaniem dla nas. Okazało się, że ponoć to, co się miało nie udać, udało się i te 350 tysięcy od wojewody na tą inwestycję, która była pierwsza na liście priorytetowych rzeczy do zrobienia w DPS Tursku, wpłynęło. Ta inwestycja, musiałbym tu długo mówić, ale pociąga ze sobą pewien dla nas również dobry skutek w tak zwanym obszarze administracji. Dzięki tym pieniążkom pozyskanym jest taki algorytm, dzięki tym pieniążkom możemy korygować pensje w DPS-ie. Jest to kwota łączna, wstępne wyliczenia około 1 000 000 zł. To jest może duża kwota, a jeśli byście państwo zapytali, czy pan redaktor, jak to się przekłada na pensję, to mamy tam być może 200 zł do pensji, 150 zł, korekta wynagrodzenia minimalnego i to powoduje, że przy około 200 osobach robi nam się no, gigantyczna kwota miesięcznie, generująca gigantyczną kwotę właśnie około tego 1 000 000 rocznie.
Inwestujecie też w szkoły, zespół szkół w Słonecinie, tutaj nowoczesny warsztat dla uczniów, z kolei ogólniak to też zmiana ogrzewania, tak?
Edukacja jest wyzwaniem dzisiaj każdego powiatu, niż demograficzny, który dotyka nas, który dotknie nas w kolejnych latach, zmusza do tego, żeby w edukację inwestować nie tylko w dobre programy i dobrych nauczycieli, co jest absolutnie priorytetem, ale oczywiście też infrastruktura. I wspomniał pan o warsztacie, dzisiaj otwieraliśmy warsztat budowlany przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. Warsztat budowlany, który jest kontynuacją projektu rozpoczętego za starosty jeszcze Kubiaka, czyli można kolokwialnie powiedzieć czterech starostów wstecz. Dzisiaj mówiłem o tym, że jest to przykład tego, że nastąpiła w powiecie solonicińskim mimo absolutnej różnicy zdań, bardzo często pomiędzy starostami, zwalczających się opcji krwi i potu wylanego na salach sądowych. Projekt jest kontynuowany. Poprzedni zarząd kolejną cegiełkę chciał dołożyć, był to warsztat budowlany, pozyskane zostały środki przez zarząd pod przewodnictwem mojego poprzednika, pana Adama Basińskiego. No my musieliśmy skonsumować tę kwestię, czyli ogłosić przetargi. Na szczęście dzisiaj przecinaliśmy wstęgę i w Sulęcinie, drodzy państwo, mamy warsztat budowlany XXI wieku, gdzie będziemy kształcić jakże dzisiaj potrzebnych fachowców. A jedno zdanie komentarza tylko do pieca w LO Sulęcińskim. Niedogrzane sale, piec na węgiel emitujący dwutlenek węgla i zanieczyszczenia, mniej więcej porównując do 20 domków jednorodzinnych. Tak to wyglądało w przełożeniu na liceum, a wiemy dobrze, że Sulęcin zmaga się z niestety, ale nieczystym powietrzem, z brudnym powietrzem, zanieczyszczonym powietrzem. Mamy niechlubne czołowe miejsce w województwie, stąd inwestycja rozwiązuje nam kilka spraw. Po pierwsze, mamy w końcu ciepło we wszystkich klasach, klasy są dogrzane, a po drugie, co tu dużo mówić, robimy ogromny krok w kierunku ekologii, w kierunku zmiany jako paliwa, którym opala się no, w Sulęcinie bardzo często, bo przecież jest to drewno, jest to węgiel. My na dzień dzisiejszy świadomie z tego zrezygnowaliśmy, więc to są naprawdę niewielkie, bo ta inwestycja 200 tysięcy, inwestycja w warsztat budowlany to jest 1 100 000, z czego 85% pozyskane około z Urzędu Marszałkowskiego, więc to są niewielkie inwestycje, bardzo potrzebne i społecznie, ale też przyrodniczo, środowiskowo, a przecież dzisiaj o tym się naprawdę bardzo często mówi.
Dziękuję za rozmowę. Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła był Państwa i moim gościem.
Dziękuję Państwu, do widzenia Panie Redaktorze, do widzenia Państwu.